Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio z Lechem Kaniukiem rozmawialiśmy o tym, jak budować skalujące się organizacje. Od dobrych praktyk zatrudniania, aż po radzenie sobie z gigantycznym stresem, który po prostu jest elementem osoby prowadzącej startup. Jeśli ktoś... Odcinek 38, bo o nim mowa, ma do nadrobienia, to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. A dzisiaj kolejna super osoba. Rozmawiamy z nią o tym, jak już się zmienił polski rynek startupowy pod kątem kompleksów, pod kątem braków, a co jeszcze musi, zdaniem naszego dzisiejszego gościa, zrozumieć i zmienić. I to zarówno, co się musi zmienić po tej stronie inwestorskiej, jak i po tej stronie funderskiej, założycielskiej. Będzie też trochę o tym, jaka jest dzisiaj pozycja funduszy w startupie i czego może, a nawet powinien funder startupu od niego wymagać i z czego to wynika. Będzie też o tym, co się dzieje, kiedy fundusz wchodzi za mocno w codzienne zarządzanie firmą, zaczyna przejmować organizację i jak to rozpoznać, ale będzie też o tej drugiej stronie, czyli co robimy, jeśli funder nie umie zejść ze sceny, nie rozwija się razem z firmą, nie dostrzega tego, że może lepiej by było, gdyby firmę poprowadził już za niego, za nią ktoś inny. A o tym wszystkim z Szymonem Janiakiem, który od lat współprowadzi fundusz Czysta VC. Inwestuje w startupy, niejedno widział, niejedno przeszedł i niejednego też się w Polsce i za granicą nauczył, z czego dzisiaj będziemy mogli wszyscy skorzystać. Cześć, tu Róża. Witam Was serdecznie w 39. odcinku naszego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Witaj Szymon, bardzo, bardzo dobrze Cię gościć. Pozwolisz proszę, że zanim zaczniemy, to tym słuchaczom, którzy Cię jeszcze może jakimś trafem dziwnym nie znają, przedstawię. Szymon Janiak, partner zarządzający Czysta VC, współzałożyciel i partner zarządzający właśnie w funduszu, wykładowca akademicki, autor artykułów branżowych, wystąpień na eventach i medialnych, i na konferencjach, między innymi w Londynie, w Nowym Jorku czy Szanghaju. Bardzo mi miło. Witaj w Ludziach z pracy, Szymon.
Cześć, witaj Róża. Wszystko się zgadza, skromnie potwierdzam. Bardzo miło mi było otrzymać od Was zaproszenie. Dlatego też z chęcią zdecydowałem się wziąć udział i porozmawiać z Tobą.
Super, super. Bardzo mi miło i bardzo też się cieszę. Chciałabym zacząć od takiego szerokiego tematu, czyli od Twojego spojrzenia na rynek. Ponieważ w Ludziach z pracy zajmujemy się mechanizmami rządzącymi nie tylko funderami, nie tylko menadżerami, ale też ludźmi w ogóle i tym, co się dzieje na poziomie people and culture, kiedy mówimy o środowiskach zawodowych, o środowiskach organizacyjnych. I właśnie z tej perspektywy chciałam Cię zapytać, bo jesteś częścią środowiska startupowego już od paru lat. Czy Ty dostrzegasz jakieś zmiany w rozwoju funderów, w rozwoju menadżerów na przestrzeni tych lat? Czy widzisz jakieś trendy, czy jakiś kierunek zmian, jeśli chodzi właśnie o mindset, o podejście, o takie kwestie leadershipowe?
Absolutnie tak i to wynika z prostego względu, to znaczy cały rynek, cały ekosystem startupowy w Polsce, on rozwija się właściwie z dnia na dzień. Kiedyś było tak, że jeszcze 10 lat temu, kiedy my już zajmowaliśmy się venture capital w Polsce, to był trochę dziki zachód w tym kontekście, że nie mieliśmy jeszcze swoich krajowych standardów. Bardzo często zerkaliśmy przez ramię na to, co się działo w Stanach Zjednoczonych i momentami próbowaliśmy na siłę implementować rzeczy, które wydawały się skuteczne na tamtejszym rynku, na naszym własnym. I to była dosyć duża pomyłka, dlatego że w ogóle europejski rynek VC jest w wielu aspektach zupełnie różny od tego amerykańskiego. I teraz to też przełożyło się na rozwój founderów, bo kiedyś founderzy w Polsce żyli z takim mocnym poczuciem takiej katolickiej skromności, takiego przedstawiania swojej spółki w mało efektowny sposób. To samo można było powiedzieć o sposobie ich zarządzania, o tym, w jaki sposób podchodzili do takich już głębszych aspektów, jak kultura organizacji, jak budowanie całego tego value, jeżeli chodzi o startup. Natomiast wraz z rozwojem tego rynku, tego, że pojawiają się kolejne fundusze, których mamy teraz historycznie dużo, że mamy historycznie największe nakłady inwestycyjne, że mamy historycznie najwięcej mega rund, czyli tych, w których to jak największe finansowanie pojawia się i to często z różnych stron świata, zaczynamy się trochę otwierać na świat i na Europę, ale nie w taki sposób, że to my przejmujemy cudze standardy, tylko zaczynamy wytwarzać własne i w pewien ekspansywny sposób zaczynamy pokazywać, że możemy różne rzeczy robić po prostu po swojemu i że tak to wygląda teraz na naszym rynku. I founderzy, zyskując tą świadomość, dzięki temu też pewną siłę, pewność siebie związaną z tym, że wielu polskim spółkom już się udało, to czemu miało mi by się nie udać, zaczęli też w bardziej otwarty sposób do tego podchodzić, bardziej kosmopolityczny sposób w tym kontekście, że pokazują już funduszom europejskim, jak na tych różnych obszarach mogą sobie w ciekawy sposób radzić i to bardzo szybko zaczyna też być widać w organizacjach bezpośrednio i to jest bardzo budujące w zakresie tego, jak wygląda ten modus operandi na polskim rynku.
Okej. Okay. A myślisz, że za tym idzie jakaś zmiana w podejściu do inwestorów też? Pierwsze pytanie jest takie, czy startupy i funderzy inaczej traktują inwestorów niż kiedyś? A drugie pytanie to jest pytanie o to, czy inwestorzy też się zmienili? Czy rzeczywiście jest tak, że polscy inwestorzy są inni niż byli lub inni niż ci na zachodzie? Jak ty to widzisz?
To zacznę od tej części pierwszej, to znaczy jak startupy podchodzą do inwestorów. Generalnie VC to jest hermetyczne środowisko cały czas, jednak mamy tych 130-140 aktywnych funduszy na polskim rynku, więc biorąc pod uwagę, że każdy fundusz przeciętnie na stałe zatrudnia tam jakieś 5 osób, to dalej jest relatywnie niewielka populacja, jeżeli porównamy do całego społeczeństwa, więc wiele spółek nie ma możliwości tak naprawdę poznać tych inwestorów, zobaczyć kim oni są, w jaki sposób oni funkcjonują, czego oni oczekują. I tutaj pojawiają się dwie takie skrajności. Z jednej strony są founderzy, którzy jak tylko otrzymają jakąś ofertę od funduszu, czy nawet propozycje rozmowy, wydaje im się, że złapali Pana Boga za nogi, są przeszczęśliwi i że powinni wykorzystać tą okazję i wziąć tego deala niezależnie od tego, na jakich warunkach, a później jakiś to będzie. A z drugiej strony mamy founderów z takim bardziej amerykańskim mindsetem, tak to z przekąsem powiem, którym się wydaje, że to oni de facto mogą sobie dyktować, jakich inwestorów wybiorą, w jaki sposób należy z nimi rozmawiać, jak wygląda cały ten proces pozyskiwania finansowania. I teraz to w pewien sposób fluktuuje, to znaczy finansowanie w Polsce obecnie jest dużo łatwiej dostać niż jeszcze kilka lat temu, ze względu na to, że po prostu tego kapitału jest dużo więcej, więc founderzy uczą się takiego rozsądnego kontaktu z inwestorami i to coraz bardziej widać w tym kontekście, że są bardziej przygotowani do rozmów, mają pewnego rodzaju wiedzę w zakresie tego, czego inwestor może oczekiwać i to jest też efekt tego, że cały ekosystem pracuje na to, żeby dzielić się wiedzą, żeby lepiej realizować biznesy obu stron, bo inwestorowi zależy na tym, żeby znaleźć fajny startup, a startupowi zależy na tym, żeby znaleźć inwestora. Natomiast to, co warto też podkreślić, to te najbardziej perspektywiczne spółki, które udowodniły, że ich model finansowy działa i zarabiają pieniądze, faktycznie można powiedzieć, że one już mogą sobie wybierać inwestorów, bo jest tego sporo. Natomiast te, które są na bardzo wczesnym etapie, te, gdzie występuje jeszcze wiele wątpliwości, no trochę muszą o nich walczyć. Patrząc od drugiej strony, to znaczy od strony inwestorów, tutaj tą zmianę pokoleniową widać tylko częściowo. To znaczy mamy część funduszy, które już z sukcesem tworzy kolejny wehikuł, które już miały okazję nauczyć się, popełnić mnóstwo błędów i zrozumieć pewne rzeczy. Takie, że do foundera trzeba podchodzić z szacunkiem, takie, że wizerunek jest niezwykle istotny, takie, że network w tej branży jest tak naprawdę kluczowy, że zbyt agresywna polityka, jeżeli chodzi o podejście do spółek, długofalowo się nie sprawdza. I one zaczynają już działać na fajnym, paneuropejskim poziomie, w ramach którego też mogą konkurować o najlepsze spółki nie tylko z Polski, ale z całego obszaru, który jest wokół nas. Natomiast część spółek, które dopiero powstały, tutaj przez spółki mam na myśli fundusze, które dzięki różnego rodzaju programom, takim jak chociażby PFR, stworzyło teraz swój pierwszy fundusz, one jeszcze muszą popełnić te błędy, więc widać dużo rzeczy, które już powinny być wyeliminowane. Arogancja jest na przykład tym, co często im towarzyszy, bo myślą, że skoro to oni dysponują pieniędzmi, oni są inwestorami, to tak naprawdę mają jakiś tam stosunek zwierzchnictwa w stosunku do startupów, podejście, w ramach którego naciska się bardzo mocno, byleby uzyskać efekt finansowy, jakby takie rzeczy długofalowo nie dają wartości, więc te osoby będą musiały albo na jakimś etapie po prostu zniknąć z rynku, albo wyciągnąć wnioski, widząc, że ta polityka nie jest najlepsza i trzeba będzie ją zmienić. Jedyny problem jest w tym, że fundusz co do zasady, choć jest tworem zamkniętym bardzo często, to znaczy powstaje w określonym momencie i kończy swoje życie w określonym momencie, kiedy wypłaca pieniądze inwestorom, to są relatywnie długie interwały. Więc jeżeli chce się przeżyć taki cały cykl, który najczęściej jest 8-10-letni, no to takie fundusze się zakłada od początku 3, może 4, więc też trzeba się szybko uczyć, żeby zauważać pewne rzeczy. Natomiast efekt jest taki, że idziemy w bardzo fajną stronę, krocząc dosyć mocno, rozwijając się właściwie na każdym z możliwych obszarów, który dotyczy tego ekosystemu i sądzę, że w najbliższych latach będzie to wyglądać jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej atrakcyjnie dla każdej ze stron, zarówno funduszy, jak i startupów.
Okej, dobra, dzięki. A chciałam Cię zahaczyć właśnie o ten mindset, to znaczy z jednej strony VC, z drugiej strony funderów. Co by się musiało stać? Tutaj nie naciągam Cię na jakieś bardzo prywatne wyznania, ale jeśli byś się chciał swoimi rozkminami, doświadczeniami podzielić, to by było super. Właśnie mówisz, że muszą popełnić trochę błędów, takie fundusze muszą pewne rzeczy zrozumieć, pewne rzeczy przejść. Co to jest takiego, co musi kliknąć od takiej strony podejścia do fundera, w ogóle od tego, jak po prostu robić taki biznes? No bo rozumiem, że z jednej strony to jest tak, że po prostu troszczysz się o swój brand i boisz się tego, że po prostu jak nie będziesz traktować ludzi okej, no to gdzieś tam nikt nie będzie długofalowo wartościowy chciał z tobą pracować. Ale jak ty obserwujesz na przykład inne fundusze albo jak patrzysz na siebie z przeszłości, to co tak naprawdę muszą partnerzy VC zrozumieć od takiej strony ludzkiej, żeby to się udawało długofalowo?
Jasne, wiesz, przede wszystkim uważam, że brakuje trochę pokory, bo ja patrzę na to w ten sposób, że to, że ja dysponuję jakimś kapitałem jako osoba zarządzająca funduszem i mogę podejmować pewne decyzje, wcale nie oznacza, że ja powinienem zachowywać się jak dupek w stosunku do osób, w które inwestuję, bo to już urosło do pewnego już komunału, że finansowanie VC to jest zarówno smart money, jak i kapitał. I coraz więcej osób mówi o tym, że ten kapitał to nie jest kluczowa rzecz, po którą zgłasza się do VC. I ja się co do zasady z tym zgadzam, dlatego że ten kapitał jest relatywnie drogi. To znaczy otrzymujesz ileś jednostek pieniędzy i za to musisz oddać ileś jednostek swojej firmy, które w przyszłości mogą być bardzo wartościowe. Więc możesz skorzystać z szeregu innych opcji, w jaki sposób to sfinansować. Więc liczysz tak naprawdę na to wsparcie. I teraz to wsparcie, które dajesz, ono jest naprawdę ważne, bo my przerabiamy tysiące spółek, w których widzimy pewne zależności, widzimy pewne korelacje, które występują i możemy się nimi dzielić. Co więcej, zawsze jest tak, że jednak większość spółek z portfela się po prostu nie udaje, tak? One nie osiągają spektakularnego sukcesu. I teraz wiedzą zarządzającego jest to, żeby wiedzieć, dlaczego one się nie udały, zidentyfikować te momenty poprzez jakąś inżynierię wsteczną i dojść do pewnych konkluzji, że w przyszłości warto by było, nie wiem, większą uwagę poświęcać na cash flow albo bardziej skupiać się na zatrudnianiu odpowiednich ludzi. To są tylko przykłady, natomiast chodzi o to, żeby budować tą wiedzę i umieć ją przekazywać. I teraz ważne jest to dlatego, że ten wizerunek w branży VC jest ogromnie istotny, bo teraz na przykład, kiedy pozyskujemy jakąś nową spółkę, to bardzo często pierwsze, co ona robi, to są telefony po founderach. Ja osobiście bardzo do tego zachęcam, bo wtedy realnie zobaczy, co my de facto dajemy, na co możemy liczyć i w jaki sposób współpracujemy. Więc jeżeli my to zrozumiemy, to zdamy sobie sprawę, że bez sensu jest kogoś na siłę naciskać, to znaczy od razu straszyć kogoś umową, narzucać komuś jakieś, nie wiem, bardzo duże restrykcje, kary finansowe, wręcz kierować spółką dla niego, bo to, że ten startup mu nie wyszedł, wcale nie oznacza, że następny mu nie wyjdzie. Natomiast to, co jest pewne, to że jak ten mu nie wyjdzie, a my go będziemy naciskać, to nie tylko nie przyjdzie z kolejnym, ale też powie wszystkim swoim znajomym, żeby do nas nie wracali, tak? Więc z jednej strony świadomość i jakby wartość tego networku to jest jedna rzecz, natomiast druga to jest taka, że my odgrywamy tylko pewną rolę w tym całym ekosystemie, tak? To się składa z bardzo wielu osób i z bardzo wielu ról, tak? Ty pomagasz startupom od strony HR-owej, prawnicy pomagają przy procesowaniu transakcji, startupy robią biznes, a my wspieramy ich kapitałem. To nie jest tak, że my jesteśmy na jakimś szczycie łańcucha pokarmowego, tylko my wszyscy kooperujemy, bo jeśli startupów nie będzie, to my nie będziemy mieli w co inwestować, tak? Więc trzeba zrozumieć, że my żyjemy w pewnej zależności i to od nas w dużej mierze zależy, jak ten cały rynek będzie się rozwijał, a od już naszych personalnych sukcesów czy porażek będzie zależało to, jak performuje nasz fundusz, czy uda nam się zdobyć następny i czy przede wszystkim ludzie będą chcieli do nas wracać po to, żeby robić wspólny biznes.
No właśnie, a propos tej relacji pomiędzy funderem, pomiędzy VC, mówisz o tym, że to jest ekosystem, mówisz o tym, że to nie jest też twoja rola, żeby wejść w startup i po prostu poprowadzić za niego, za tego fundera, tak, tą spółkę. Masz takie pokusy? To znaczy masz takie momenty albo miałeś, że chciał funder oddać ci zarządzanie spółką, to znaczy nie wprost, ale po prostu pytał cię o takie rzeczy, że chciał ci trochę zdelegować albo chciał ci trochę oddać swój leadership?
Tak, zdarzały się takie sytuacje i tutaj warto powiedzieć o dwóch perspektywach. Pierwsza perspektywa jest taka, że są spółki, a właściwie funderzy, którzy nie do końca rozumieją ideę inwestora. To znaczy, tutaj nawet używając cytatu, miałem szereg takich sytuacji, w których ktoś mówił: dobra, w końcu wy przyjdziecie, zrobicie porządek i ta spółka zacznie rosnąć tak, jak powinna. To tak nie działa. To znaczy, my zawsze pozostajemy jednak inwestorem. Inwestor patrzy na spółkę z lotu ptaka, ma pewną rolę doradczą, natomiast on nigdy nie będzie schodzić do poziomu operacyjnego. To znaczy, że ja bardzo chętnie zaangażuję się w proces tworzenia strategii w spółce, doradzając, w którą stronę powinna iść ta strategia, na czym się skupiać, jakie KPI są kluczowe, jakie benchmarki używać, etc., etc., ale nie usiądę z founderem i nie będę razem z nim pisał strategii przez tydzień. I to jest ta różnica, którą trzeba wychwycić, bo czasem founderom wydaje się, że to my powinniśmy zrobić ten biznes za nich, a to jest bardzo złe założenie, bo to my w nich uwierzyliśmy. W early stage'owym inwestowaniu najważniejsi są tak naprawdę ludzie, bo jeżeli nie mamy jeszcze przychodów, mamy ledwie działające MVP, to ta decyzja inwestycyjna, owszem, jest podyktowana pewną innowacyjnością tego biznesu, wskaźnikami makroekonomicznymi, takimi jak głębokość rynku, czy wskaźnikami stricte związanym z tym konkretnym sektorem. Natomiast co do zasady, to jest moja wiara, że ci ludzie są w stanie to dowieść. Że ci ludzie mają w sobie na tyle dużo determinacji, czasem nawet nie doświadczenia, ale chęci, woli walki, że jeżeli coś będzie nie tak, to oni będą starali się tak żonglować tym biznesem i włożą w niego tyle serca, że on ma duże prawdopodobieństwo, żeby się udał. Z drugiej strony ja myślę, że skłamałbym, gdybym nie powiedział, że jako początkujący inwestor w dawnych czasach też myślałem, że pewne rzeczy będę potrafił robić lepiej niż founderzy i wydawało mi się, że skoro faktycznie ja widziałem tyle tych spółek, budowałem własne biznesy i zaangażowany byłem w setek różnych procesów, że powinienem mocniej się w to zaangażować, jak widzę, że founderowi nie idzie pewne rzeczy zrobić za niego. Natomiast bardzo szybko zdałem sobie sprawę tego, że to jest absolutnie zła droga. To znaczy trzeba w taki sposób układać tą relację, żeby być bardzo wartościowym partnerem, żeby pomagać w każdej sytuacji, w której founder by tego chciał, natomiast żeby na siłę nie narzucać mu pewnych rzeczy i nie starać się wymuszać na nim pewnych aktywności, bo to po prostu długofalowo nie działa. I jak popatrzymy na rynek, to ja naprawdę widziałem już dziesiątki takich sytuacji, począwszy od takich, gdzie ktoś powołując się na jakieś zapisy w umowie po prostu pozbawiał kogoś możliwości dalszego zaangażowania w spółkę, to znaczy albo to było wyłączenie kogoś poza zarząd, albo było to zdegradowanie jego roli w spółce i stawienie na jego miejsce kogoś z funduszu. Natomiast w większości przypadków niestety to się nie udawało, bo wynajęty menadżer nie był w stanie poświęcić się tak temu biznesowi jak jego founder i docelowo ten biznes szedł zupełnie nie w taką stronę, jaką chcieliby jego inwestorzy czy pierwotni założyciele.
No właśnie, czy to jest tak, że to się często zdarza? Bo ja na przykład mam takie doświadczenia, że rzeczywiście ten switch, o którym mówisz, czyli ten drive i ta pasja i ta taka czasami nawet niezdrowa dla samych founderów, taki poziom zaangażowania, który po prostu wpływa na to, że oni bardzo dużo pracują, tracą pewną perspektywę, nie? Jeśli nie umieją zrobić po prostu tego step back i nie umieją się wyłączyć, to po prostu tak się nakręcają, że nie widzą pewnych rzeczy i wtedy, kiedy właśnie czy VC, czy inny inwestor, czy po prostu ktoś chce ich wymienić albo oni sami się decydują na to, że okej, dobra, ktoś inny po prostu przyjdzie na stanowisko CEO i on lub ona to poprowadzi, to się zwykle nie udaje. W sensie nie widziałam wielu takich sytuacji, ale te, które widziałam, to skończyły się po prostu tym, że jakby procedury, formalności, spoko i były te firmy lepiej poukładane, ale ludzie odchodzili stamtąd i nie było tam tego ognia, nie było tam tej wiary. Czy ty masz takie doświadczenia też?
Tak, jak najbardziej, dlatego że wiesz, nie ma tam tego pierwiastka, który powoduje, że ten leadership pozwala tym wszystkim ludziom trochę wznieść się ponad to takie tradycyjne traktowanie tego jako pracę, które trzeba wykonać i iść do domu, tylko oni mają wiarę w coś, jest tam pewna kultura organizacji, oni wszyscy naciskają na to, żeby to się udało, wszystkim im tak samo zależy, choć nie wszyscy mają nawet udziały w tej branży i to jest pewien konglomerat osób, które poprzez szereg współzależności pchają cały czas ten statek do przodu, żeby on wypływał na coraz to dalsze wody. I w momencie, kiedy nagle następuje jakiś swap, to znaczy jest wstawiona osoba, która nie do końca się do tego nadaje, no to tutaj pojawia się pytanie, czy to ma rację bytu, tak? Są fajne przykłady, gdzie taki bardzo doświadczony menadżer na tej drodze sukcesji poprowadził to jeszcze lepiej. Tutaj myślę, że bardzo fajnym przykładem jest to, co się stało w Uberze w pewnym czasie, jak Kalanick został zastąpiony przez kolejną osobę, która wzięła na barki zarządzanie tą spółką i poszło to bardzo dobrze, bo jest też taki moment w przedsiębiorstwie, w którym trzeba się zastanowić, czy ja aby na pewno dalej jestem w odpowiedniej roli dla siebie. Przy CEO to jest bardzo ciężkie, natomiast widać to bardzo mocno przy takich stanowiskach jak chociażby CMO, że ktoś doskonale odnajduje się w momencie, kiedy to jest 10-osobowa organizacja, kiedy wszystko trzeba robić samemu, trzeba siedzieć po nocach, jeździć na konferencje, pisać posty, tworzyć strategię, przekonywać klientów i czuje się w tym świetnie. Natomiast w momencie, kiedy ta organizacja robi się forem kilkuset osób i ten dyrektor marketingu ma pod sobą 3 różne struktury, ma zarządzać kilkudziesięcioma osobami, ma procesy, raporty, zaczyna to bardziej przypominać specyfikę korporacyjną, to już się nie odnajduje. I wtedy naturalnym powinno być zastąpienie tej osoby kimś, kto będzie miał tutaj większe doświadczenie, ale jednocześnie nie tracąc jej, bo nie ma nic głupszego niż zwolnienie takiej osoby. Taka osoba powinna znaleźć sobie nowe miejsce w organizacji, ale ta wymiana kompetencji powinna być w pewien sposób naturalna. To zawsze są trudne procesy, bo wyobraź sobie, że to ty personalnie jesteś w takiej sytuacji. Byłaś w startupie od samego początku, doszłaś do jakiegoś momentu, w którym to ta spółka po 5 latach ma sukces za sukcesem i teraz ktoś ci mówi, że albo świetnie sobie poradziłeś do tej pory, ale to jest twój nowy przełożony, z którym masz się przywitać i nagle z osoby zarządzającej masz pewną podległość, albo że na przykład masz się teraz zająć zupełnie czymś innym, bo tutaj już wykonałaś wszystko, co powinnaś na tej drodze rozwoju. I to są ciężkie momenty zarówno dla pracownika, jak i dla osób, które to komunikują, ale bardzo często w przedsiębiorstwach niezbędne. I w tym na przykład pomaga VC, żeby tak jak mówiłaś fajnie o tym, że founder czasem gubi pewną perspektywę, nie potrafi zrobić kroku wstecz i popatrzeć na całokształt nieco większego dystansu, to tutaj to jest niezbędne, żeby pracować z takim founderem i pokazywać mu, że są pewne obszary, które on być może pomija w swojej codziennej ocenie i nie absolutnie zmuszać go, ale pomagać mu zobaczyć pewne rzeczy, dając konkretne przykłady, pokazując konkretne wskaźniki, tak żeby on sam mógł do tego dojść, przeprocesować to i podjąć decyzję, która będzie najlepsza dla firmy, którą zarządza.
No właśnie to jest kurczę trudne, dlatego to jest trochę ten temat, o którym już rozmawialiśmy, że czasami gubi człowiek tą perspektywę i ja sama mam takie doświadczenia i to co ty mówiłeś też jest ciekawe, że jako osoba, która też prowadziła firmę, czy prowadzi, czy współprowadzi, masz taką perspektywę daj poprawię, nie? Na zasadzie dobra, słuchaj, no jestem twoim wsparciem, konsultantem, jestem twoim interimem, czy jakikolwiek model tutaj stosujemy, ale jest jakaś taka pokusa czasami w nas, żeby powiedzieć, kurczę, no źle to robisz, zrób to tak, będzie łatwiej, będzie lepiej, nie? A nie można tego zrobić.
Tak, znaczy, jakby tak proszę, że raczej... wiesz, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale to jest bardzo ważny wątek, który poruszasz w kontekście tego, że trzeba pamiętać, co jest kluczową kompetencją osoby, która zarządza spółką. Kluczową kompetencją jest podejmowanie decyzji, umiejętność reagowania i jej rolą też jest zatrudnianie specjalistów z bardzo różnych obszarów, które będą co do zasady dużo bardziej merytoryczne w tych obszarach, dużo nawet lepsze, mówiąc kolokwialnie. I trzeba też mieć z jednej strony pewną pokorę w kontekście tego, żeby nie myśleć, że podjadały się wszystkie rozumy i nagle, że jesteśmy omnipotentni, wiemy wszystko i to my mówimy każdemu po kolei, jak powinien robić kolejne rzeczy, ale z drugiej strony, żeby umieć też wyłapywać wartość z tych wszystkich informacji, które otrzymujemy, umieć w pewien sposób wspierać te osoby, które zajmują te poszczególne stanowiska i też dać im pewne pole do tego, żeby to one jednak były autonomicznymi jednostkami, które w swoim zakresie podejmują decyzje, ale w taki sposób, żeby to było korzystne dla całej organizacji.
No i to jest właśnie też ciekawe, zwłaszcza jak to, co mówisz, nie, że jak zbieramy te doświadczenia i chcemy komuś pomóc, to często jakby widzimy też, że one się powtarzają, nie? I o to też chciałam cię zahaczyć. Czy ty masz takie déjà vu, zwłaszcza w takim obszarze ludzkim, zwłaszcza w takim obszarze to, co mówiłeś, że na przykład przychodzi taki moment, gdzie founder nie jest w stanie poprowadzić dalej spółki i ja na przykład tak to widzę, że często jest jedyną osobą, którą uważa za niewymienialną. To znaczy rozmawiam na przykład z founderem o tym, że słuchaj, ta osoba za 2 lata być może nie będzie w stanie być chief revenue officerem. Jest świetnym dyrektorem sprzedaży, ale nie będzie w stanie być CSO, CRO, tak samo tak jak mówiłeś w marketingu. I funderzy widzę, że u innych ludzi widzą to i mówią, no jasne, są osoby, które nie rosną razem z firmą, są osoby, którym trzeba znaleźć inne miejsce, tak jak mówiłeś, ale zachowują się tak, jakby ich to nie dotyczyło. Ja mówię, że być może też będziesz tą osobą, która nie będzie w stanie tej spółki za 2 lata poprowadzić.
Tak, to jest personalnie no bardzo trudne, wiesz, to jest moment, w którym...
I wtedy następuje taka cisza na zasadzie, dobra, wrócimy do tego, nie? I
tak.
Ja to na przykład widzę, że to się powtarza i to jest taka rzecz, która często występuje. Czy ty widzisz takie rzeczy, które gdzieś tam są powtarzane jako takie, nie wiem, czy to są błędy, czy to są, no raczej nie nazywałabym tego błędem, raczej bym to nazywała jakimś takim poznawczym niezbadaniem danego obszaru, że ktoś jeszcze się świadomościowo nie zagłębił, ktoś nie przemyślał czegoś po prostu. Czy ty widzisz takie elementy, takie wątki, takie trendy, gdzie po prostu mówisz, okej, dobra, słyszę to 54 raz, kolejny funder ma z tym problem. Masz jakieś takie leitmotywy?
Wiesz co, to się powtarza, tylko powiem ci, że to jest bardzo trudna, indywidualna sytuacja, bo to jest sytuacja, w której ty stworzyłaś coś od zera, to coś osiąga coraz większe sukcesy i czasem następuje pewien marazm, ale czasem nawet nie. I nagle słyszysz od osób z zewnątrz, że ty już nie jesteś najlepszą osobą do tego, która stworzyła to od podstaw. Mhm. I tworzy się pewnego rodzaju naturalny bunt. No, ale kto może być lepszy niż ja, skoro nikt nie ma takiej wiedzy w zakresie tego. Nikt nie potrafi w taki sposób tym zarządzać. I to jest bardzo trudny moment dla foundera. Bardzo często wręcz dramatyczny. Natomiast pojawiają się tutaj różne rozwiązania, tak? Bo czasem okazuje się, że tych founderów jednak było więcej i ktoś długofalowo przy większej organizacji lepiej się spełnia w roli CEO, gdzie dotychczas pełni inną rolę, więc jest to pewna naturalna zamiana, to jest łatwiejsze. Są takie sytuacje, w którym to founder przechodzi do rady nadzorczej i operacyjnie już nie musi się zajmować spółką i wtedy jej pomaga. Natomiast tutaj też trzeba pamiętać o pewnej perspektywie foundera, bo też jest taki moment, w którym my zaczynamy się w pewien sposób wypalać. Tak? Realizujemy jedną funkcję, jedną bardzo wycieńczającą rolę przez lata i przychodzi taki moment, w którym wiemy, że już jesteśmy tym tak piekielnie zmęczeni, że nie mamy już siły tego robić, ale z drugiej strony nie wyobrażamy sobie oddania tego komuś innemu. I to jest ten impas, w którym często trzeba pomóc founderowi podjąć decyzję, w którą stronę on chciałby zmierzać. Tak? Czy on chciałby jednak trochę mniej zaangażowanym być w proces na przykład egzekucyjny, a bardziej skupić się na strategii i wtedy najczęściej jest taki moment, w którym on przychodzi do jakiegoś organu nadzorczego, ale może on jest już na takim etapie, że trzeba powiedzieć, że ta przygoda powoli zmierza ku końcowi, to znaczy, że on może już stworzyć jakąś odnogę tego biznesu, może zająć się rozwijaniem na przykład jakiejś spółki córki albo w ogóle ma już inny pomysł dla siebie i ze względu na udziały, które tutaj ma, finansowo może sobie na to pozwolić. Więc to jest pewien scenariusz, który się replikuje, natomiast on jest na tyle złożony i wielowątkowy, że ta sytuacja zawsze musi być rozpatrywana od A do Z, biorąc pod uwagę dobro spółki, biorąc pod uwagę rynek, ale też na przykład psychologiczne aspekty i samą konstrukcję foundera, który mierzy się z takim problemem w danym momencie swojego życia.
Dobrze. Bardzo, bardzo ci dziękuję, Szymon, za twój czas i za twoją wiedzę, za twoje doświadczenia, którymi
ja również
się podzieliłeś.
Bardzo dziękuję.
I super, że mogliśmy pogadać. Bardzo wielu jeszcze fundów, bardzo wielu rund, bardzo wielu super funderów do współpracy ci życzę, sobie, twojemu zespołowi. No i cóż, bardzo serdecznie dzięki, Szymon, jeszcze raz. I do usłyszenia, do zobaczenia.
Ja również dziękuję wszystkim serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.
Tak. No i to tyle. Relacja między inwestorem a funderem zwykle bywa fascynująca i ciekawa. Bywa też, jak słyszycie, trudna, nie tylko z psychologicznego i społecznego punktu widzenia. Ale to, co trzeba o niej powiedzieć na pewno, to to, że jest fundamentalna dla zdrowego rozwoju startupu i powinna być kręgosłupem dla wszystkich w tej startupowej, szalonej jeździe. Mam nadzieję, że w tej rozmowie to wszystko usłyszeliście i że ta nasza z Szymonem wymiana zdań przypadła Wam do gustu. Dajcie znać, co o niej myślicie. Regularnie czekamy na Wasze opinie, na Wasz feedback na LinkedInie, na Fejsie, na YouTubie. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, oceńcie, jak się Wam podoba
i przekażcie dalej, jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać. Przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszamy po więcej. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.